Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Wczoraj w Gdańsku odbyła się poświęcona teatrowi Ogólnopolska Konferencja Kultury. Jaka jest kondycja polskiego teatru?
No, wszyscy musimy się jeszcze raz zastanowić, po co jest ten teatr. Fantastycznie się udało samorządom przechować, zachować całą sieć teatrów z PRL-u. Ale trochę trzeba by jednak zbadać te motywacje, po co my ją mamy i do tego dostosować prawo.
Jeszcze nie wiemy, po co mamy teatr. Jeszcze samorządy sobie nie odpowiedziały na to pytanie?
Nie do końca sobie odpowiedziały, ale w ogóle i prawo, w którym rządzą się samorządy, sytuuje teatry jako jednostki okołobudżetowe. Tymczasem niedawna rocznica 250-lecia Teatru Narodowego została dzięki środowisku, dzięki Maciejowi Nowakowi, jakby przechrzczona na rocznicę teatru publicznego. I to pojęcie daje wiele możliwości interpretacji. Ja jako zaspowiec upominam się o to, aby włączyć w usługi publiczne policji, szkół, domów opieki i tak dalej, także teatr. No, to byłby bardzo radykalny krok, który by od razu status pracownika takiej instytucji bardzo wyraźnie określił. W Niemczech, gdzie grałem, gdzie byłem, mój status wynikał jeszcze z XIX-wiecznych regulacji, że ja byłem Angestellte, tak? Byłem od razu urzędnikiem pewnej machiny, tak jak nauczyciele i tak dalej. Także ktoś, kto wchodzi w ten sektor, od razu uzyskuje zapewnie swój status. I ja brałem udział w panelu dotyczącym właśnie statusu artysty i statusu samej instytucji, czy zmian systemowych.
Ta instytucja, teatr jako instytucja, ona przeżywa kryzys i wymaga zmian?
Tak, ona jest z jednej strony niedofinansowana, z drugiej strony z mojego punktu widzenia mamy co chwilę konflikty w Polsce, a to teraz w Krakowie, a to we Wrocławiu, a to w Łodzi. Na przykład kto jest dyrektorem teatru? No,
i kto ma wpływ na teatr? I kto może decydować, jakie przedstawienia będą wystawiane?
O to chodzi, że dla mnie, dla artysty i prezesa zaspu, dyrektorem jest ten, który odpowiada za to, jakie będą właśnie przedstawienia, co tam będzie na scenie. Tym bardziej, ale zwyciężył pogląd, że dyrektorem jest ten zarządzający.
Menadżer.
Menadżer, tak? Artykuł 17 mówi o jednoosobowym zarządzaniu. Wielu artystów nie chce tego ciężaru zarządzania, albo z kolei ci, którzy osiągają, jak teraz w Krakowie właśnie, ten status tego zarządzającego, nie chcą się pogodzić z tym, że muszą dobrać suwerennego zastępcę do spraw artystycznych. Także to jest jeden z takich elementów. Drugi element jest na przykład, dyrektorzy strasznie narzekają, że myśmy im zastopowali sezony, angażowanie na sezony w 2011 roku. No dobrze, ale ja przytoczyłem tutaj ekspertyzę Sądu Najwyższego, wyrok. Mogą zwolnić aktora w trybie kodeksu pracy w 3 miesiące z powodów subiektywnych. A oni chcieliby mieć nieograniczoną władzę nad aktorami, bo narzekają, że mają na przykład tylko 5 sezonów, 5 lat mogą być dyrektorem. Nie widzą, że tu chodzi o taką dysproporcję, omnipotencji.
Wspomniał pan między innymi o Teatrze Wrocławskiej. Apelował pan wówczas o odpolitycznienie wówczas powszechnie omawianego konfliktu w Teatrze Powszechnym we Wrocławiu. Polityka zawsze była obecna w kulturze i kultura była takim narzędziem. Teraz tego jest więcej?
No tak, to bardzo szczególny wypadek. No to mówmy szczerze, po prostu pan wojewoda z PiS-u uznał, że to jest nasz dyrektor Morawski, kiedy w ogóle nie powinno być takiego pojęcia. Sam rozmawiałem, widziałem po prostu, jak ten mechanizm rosł. Rośnie ta konkurencyjność, tak, i potem raptem okazuje się, że jest nasz albo wasz. Artyści chcieli kontynuować ten rodzaj teatru z tymi a tymi reżyserami i nie było im to dane. Bo była, nastąpiła niezręczność na samym początku, taka konkurencyjność. Jeżeli był tylko jeden kandydat, którym był kolega Morawski, który miał doświadczenie teatralne, należało uznać: kochani, nie robimy konkursu, to nie jest żaden konkurs. Namawiamy do ponownego, odpowiedzialnego stawienia się kandydatów na tę dyrekcję ludzi ze środowiska, bo inaczej będziemy mianować tego jednego. I tu poszło na skróty.
Ale z jednej strony, panie prezesie, mamy wolność artystyczną, mamy twórczość, którą chcą kontynuować czy prowadzić aktorzy czy zespoły. Z drugiej strony mamy organ, który mówi: to są moje pieniądze, które łożę na ten teatr i chcę mieć na niego wpływ. Czy te obie sfery są w dzisiejszym świecie do pogodzenia? Sfera czy to samorządu, czy Ministerstwa Kultury, który mówi: daję pieniądze, więc wymagam, a z drugiej strony wolności, swobody twórczości.
Ale jakże są do pogodzenia? Przecież ja biorę udział w różnych komisjach wyłaniających dyrektorów i z wielkim namysłem na przykład marszałek krakowski wybierał dyrektora Teatru Słowackiego. I Andrzej Seweryn był też w tej komisji. Da się to, że tak powiem, wypośrodkować. Przede wszystkim tak, z jednej strony twierdzi, że oto teatry będą zideologizowane, będzie tylko bogoojczyźniany repertuar. Nie ma takiego dużo repertuaru. No co, będą Betlejem Polskie cały czas będzie grane czy coś. Nie mamy takiego bardzo prawicowego repertuaru, tak jakby się wydawało, jakie są insynuacje. Ale może być nasz dyrektor albo wasz dyrektor. Żeby byli nasi artyści albo wasi. Na przykład nasi artyści, których popiera Solidarność, teraz wejdą na scenę, bo teraz będą oni. Ja już teraz przeżyłem. Proszę pana, kiedyś, jak się rodziła Solidarność w Teatrze Powszechnym u Hübnera, raptem ktoś pani myje okna i mówi do Elżbiety Kępińskiej też, która tutaj kiedyś była w Gdańsku, mówi: no, przyjdą teraz czasy, że wy będziecie teraz te okna myć. Takie pomieszanie bzdurne pojęć, po prostu co chwilę nam to szkodzi i burzy porządek.
Odwołuje się do...
Wie pan, ja o jednym mówię. Mówiłem dyrektorowi Mieszkowskiemu: masz litościwe serce, zachowujesz tych aktorów, których nie chcesz obsadzać, dajesz im tylko taką gotowość. Zwolnij ich, bo oni inaczej ciebie zwolnią. I tak się stało.
Odwołam się do słów wiceminister kultury Wandy Zwinogrodzkiej, która wczoraj uczestniczyła też w Ogólnopolskiej Konferencji Kultury w Gdańsku, która pyta, czy minister powinien wspierać proces degrengolady tosu sztuki scenicznej, przyznając różne dotacje na hałaśliwe brewerie, byle tylko zapewnić sobie święty spokój i uniknąć furiackich napaści.
Minister kultury jest w bardzo trudnej sytuacji. Jest dysponentem środków publicznych nie na zasadzie referendum, na zasadzie rządzenia. I odpowiada wobec tego na forum publicznym, konfrontuje się z ludźmi przygotowanymi do teatru, nieprzygotowanymi, tymi, którzy akceptują prowokacje jako środek artystyczny, tymi, którzy nie i tak dalej. Jest to o wiele szerszy kontekst i my artyści musimy się pogodzić z tym, aspirując po różne środki, że minister widzi teatr w kontekście widzów. Tak, w kontekście... W Niemczech taki projekt jak Klątwa prawdopodobnie byłby opatrzony takim właśnie specjalnym napisem, że to jest wyjątek, że to jest projekt, lub wręcz byłby w jakimś obiegu alternatywnym. No bo przeżywamy w ogóle taki kryzys.
A byłby finansowany z rządowych czy landowych pieniędzy?
Byłby. Byłby z tym, że właśnie się od razu władze by od tego dystansowały, że to jest specjalna ścieżka finansowania. Rzeczywiście nie ma żadnej tutaj wolności zabranej. Niemcy szczególnie o to dbają, żeby były tylko prawo i finanse dla teatru, a reszta jest wolnością. Ale tutaj, jeżeli prowokacja jest istotą zabiegu artystycznego, to dla mnie to jest, to powinno być poza tym obiegiem. Nie rozumiem tego, że to tak właśnie się ma dziać.
Czy mam przez to rozumieć, że uważasz pan, że są jakieś granice w sztuce, których ta sztuka przekraczać nie może albo nie powinna?
Wie pan, ustawa z 1984 roku miała takie wyszczególnienie zadań teatru publicznego. Ja tak dla siebie powiem, no teatr nie powinien gorszyć. Jak myśmy się wzajemnie nie powinni doprowadzać do zgorszenia. Jest tyle z jakby płaszczyzn, w których to może działać. No na przykład śmierć dziewczyna. Jeżeli jest tam prawdziwy stosunek seksualny, to mimo, że tam migają światła, no to dla mnie osobiście to nie powinno być w ogóle w teatrze. No ale widownia staje i bije brawo. Tak żąda, krwi żąda jak w cyrku rzymskim. I także uważam, że ta wolność powinna być jednak ograniczona jakimiś zadaniami. No taki ja może jestem tak wychowany dosyć konserwatywnie, no ale trzeba się liczyć jakby jednak z szerszym kontekstem.
Czyli postawić granicę sam sobie?
Sam sobie zawsze sobie stawiamy. No przecież w życiu też nie jesteśmy, wszystkiego sobie nie dozwalamy w życiu.
Ale z drugiej strony mówił pan o prowokacji. Ja to nazwę przekraczaniem kolejnego tabu. To w sztuce zawsze było obecne.
No tak. Wie pan, no balety...
Powiedział pan o tej publiczności, która przychodzi, bo ona potrzebuje, bo to wzbudza w nich
emocje. Ale proszę pana, ja sam widziałem kiedyś wszystkich artystów nago na scenie w takim słynnym spektaklu o Kalkuta w latach 70. W XVIII wieku były różowe balety i kardynał Richelieu oglądał to ze swojej loży. Więc jeżeli chodzi o tę seksualność i tak dalej, to zawsze było takie tabu, które się przekraczało, potem wyganiało. No mój Boże. Ważniejsze są inne elementy tej układanki. Jeżeli tu był zaatakowany, poczuł się Kościół, to czy my możemy z Kościołem otwarcie o pewnych sprawach rozmawiać, czy nie? No prawda nas wyzwoli. Więc nie powinno być tabu w różnych sprawach i nawet wtedy, kiedy partnerem naszym jest Kościół.
No tak, tylko tam mieliśmy, nie wiem, seks oralny z figurą Jana Pawła II.
Ohydny, głupi chwyt poniżej pasa, obliczony na instynktowne odreagowanie.
Na początku zapytałem pana, jaka jest kondycja polskiego teatru i chciałbym jeszcze raz o to samo zapytać, że patrzę na trójmiejskie sceny, to bardzo trudno jest kupić bilety. Po latach kryzysu, kiedy publiczność nie chodziła do teatru, w tej chwili wali drzwiami i oknami, jeśli można tak to kolokwialnie nazwać. Wydaje się, że bardzo podobnie jest w całej Polsce. Odżywa potrzeba obcowania ze sztuką, odżywa potrzeba bycia w teatrze i spotkania z żywą sztuką.
Redaktor Jacek Sieracki jeździ po Polsce. On obserwuje jakąś klasykę żywą, czy sztuki współczesne i mówi o rzeczywiście powrocie do tego żywego medium, do żywego planu widowni. To wspaniałe jest uczucie. Zresztą, proszę państwa, mamy renesans. Mamy około 600 teatrów alternatywnych. 161 teatrów prywatnych. Oprócz tej całej sieci, kiedy mamy 70 teatrów dramatycznych, 26 lalkowych, 11 oper i 9 teatrów muzycznych.
Lalkowy tutaj za oknem. Obok jesteśmy, teatr miniatura.
Ale czy nas stać, no to co się dzieje w Operze Bałtyckiej, no jednak upokarza artystów, upokarza ich kwalifikacje.
A co takiego upokarza ich kwalifikacje?
Wynagrodzenia. Mówmy szczerze, no przepraszam, dlaczego artysta muzyki czy ktoś wykwalifikowany ma spaść tak nisko w swoich uposażeniach? Ten status, na przykład ja miałem w Niemczech Garze, 40-paroletni aktor, którego chcieli uhonorować.
40-kilkuletni
tak,
aktor.
Tak, to, przepraszam. Miałem tam 7 tysięcy marek, ci najwyższe gwiazdy miały 10 tysięcy marek, ale tłumaczono mi, proszę pana, to pan dostaje tutaj taki odpowiednik do pensji profesora. Czyli tam aktor inteligent, jeżeli jest w tym obiegu publicznym, ten Angestellte, jest doceniony.
Oglądałem biuletyn Zarządu Głównego Zespół. Wiele artykułów poświęconych prawom autorskim. Jak rozumiem, to jest jeden z większych problemów, którym w tej chwili żyje wasz świat.
To jest palący problem, wynikający z implementacji dyrektywy o organizacjach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Polska musi to wprowadzić. Ma ten kłopot nasz minister, że no my mamy taki dualizm, mamy tych artystów, którzy są uprawnieni do tantiem i tych, którzy nie są uprawnieni scenicznie, nie mają tantiem. I czy my będziemy mogli zarządzać, że tak powiem, wszystkim wspólnie też poprzez osoby właśnie, które nie są uprawnione, to jest ten nasz problem. Ale nie tylko nasz, z ZAX-u czy filmowców. Filmowcy też mają zawody, którym nie przysługują te tantiemy. W ogóle Jacek Bromski, prezes filmowców, wydedukował, że aktor kolumbijski mógłby być prezesem ZASP-u. Także to się będzie działo w najbliższych miesiącach. Sejm będzie miał kłopot, żeby nam ewentualnie pomóc, jeżeli będzie chciał. A ja myślę, że jest taka w tej chwili atmosfera. Pani minister Zwinogrodzka była u nas na naszych obradach. Doszło też z takim poparciem pana ministra Glińskiego konfrontacji dyrektora Departamentu Własności Intelektualnej i dyrektora instytucji artystycznych, żeby zbadać, no, jakie to będzie miało wpływ na środowisko, no, na partnera ministerstwa, jakim jest ZASPO tradycyjnie.
A pomorskie teatry, jak się panu podobają?
Ja niestety mało.
Za rzadko
nie oglądam, ale Teatr Wybrzeże na pewno należy do czołówki polskich teatrów. Podkreślałem to, będąc niedawno na jubileuszu w swoim tutaj wystąpieniu.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.